Otwórzmy drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. I czytamy to słowo od 7 wersetu. Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Może zatrzymamy się tutaj. Tu mamy porównanie dwóch przymierzy. Przymierze Mojżeszowe i nowe przymierze. Nowe przymierze w Jezusie Chrystusie. Tak? I wyraźnie jest to napisane. W kontekście rozumiemy, że dotyczy to przymierza. To nie jest jakiś duchowy, mętny tekst, tylko po prostu jasna sprawa. Pierwsze porównanie dotyczy właśnie przymierza Mojżeszowego. I w 7 wersecie widzimy tutaj wzmiankę o że Mojżesz, jego oblicze jaśniało, gdy on rozmawiał z Panem, tak? To znajdujemy to w Starym Przymierzu, tam opisy tych spotkań Mojżesza z Bogiem i właśnie on nie wiedział o tym, że jego twarz promienieje. Także gdy starsi Izraelscy zobaczyli Mojżesza, aż się wystraszyli. I wtedy Mojżesz kładł swoje zasłonę. Właśnie po spotkaniu z Bogiem on kładł zasłonę, ale też Paweł tutaj tłumaczy, że to też był taki wybieg, bo kiedyś ta jasność oblicza musiała zniknąć. I to pokazywało, to jest symbolizuje według nauki apostoła Pawła, przemijanie przymierza Mojżeszowego. Przymierze Mojżeszowe nie było zaplanowane na wieki wieków, jak to się mówi amen, że na zawsze. I teraz nawróceni z pogan mieliby dołączyć i też obrzezać się tam mężczyźni i tak dalej i stać się tym Izraelem, ale było zaplanowane jako tymczasowe przez Boga przymierze i Bóg przewidział coś większego, coś wspanialszego. Mamy tu porównania przymierza starego i przymierza nowego. Przymierze stare w 7 wersecie zostało nazwane służbą śmierci, tak? I też symbolem tego była wyryta literami na tablicach kamiennych. Służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych, tak? Czyli nazwane zostało służbą śmierci, natomiast w 8 wersecie nowe przymierze jest nazwane służbą ducha. Tamto pierwsze przymierze Mojżeszowe miało jakąś chwałę, jakąś wspaniałość, chwała to jest inaczej wspaniałość, ale nowe przymierze w 8 wersecie jest napisane, że ma daleko więcej chwały niż stare przymierze, tak? W 9 wersecie jest powiedziane o starym przymierzu, że to była służba potępienia. Mimo tego, że miała chwałę, ale była to służba potępienia. To głównie jest, to nie jest z powodu tego, że było złe Boże Słowo. Boże prawo jest dobre, tak naucza apostoł Paweł w różnych miejscach. I Bożemu Słowu nic nie brakuje. Brakuje człowiekowi. Człowiekowi, który jest grzeszny, to grzech, który jest w człowieku właśnie, sprzeciwia się czemuś dobremu od Boga. Niektórzy tutaj mówią, że o, zakon był zły, zakon jakby śmierć powodował i inne rzeczy. To jest niezrozumienie sprawy. To grzech w człowieku powoduje śmierć. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Biblia tak mówi, tak? Czyli tutaj trzeba to rozumieć, te niuanse. I służba potępienia można tak nazwać, dlatego że potępiało Słowo Boże ludzi. To słowo, na którym oni się opierali, chcieli żyć według tego, a nie żyli z powodu grzechu, buntu przeciwko Bogu po prostu. I to słowo później ich potępiało i oni widzieli, ci, którzy byli pobożni, poprosili Boga o przebaczenie i widzieli swoją grzeszność i przez wiarę byli zbawiani właśnie. Przez wiarę w Tego, który przebacza niesprawiedliwemu, który oczyszcza grzesznika właśnie. I teraz w Nowym Przymierzu też nazwane w 9 wersecie jako służba sprawiedliwości. Tamto przymierze służba potępienia, a tutaj mamy służbę sprawiedliwości. To jest ciekawe, to znaczy, że to powoduje usprawiedliwienie człowieka. Nowy Testament mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tak? Czyli usprawiedliwienie z wiary, usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa. To jest coś fantastycznego, a jednocześnie ta służba sprawiedliwości prowadzi człowieka do świętego życia. I wcześniej wspomnieliśmy, że tam było na tablicach kamiennych, a 8 werset mówi służba Ducha, Duch Święty. Duch Święty, który właśnie powoduje to w człowieku, że ma człowiek zamiłowanie do życia sprawiedliwego i świętego. Nie jest w tym zniewolony jakoś, ale jako wolny pragnie sprawiedliwości, pragnie sprawiedliwego i świętego życia. I Bóg odpowiada na to pragnienie właśnie dzięki ofierze zmartwychwstaniu Jezusa i dzięki obecności Ducha Świętego teraz tutaj wśród nas. I teraz 10 werset mówi, albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Czyli wyższość chwały Nowego Przymierza nad chwałą Starego Przymierza. Dla nas jest teraz to takie oczywiste, ale dla pierwszych chrześcijan wcale nie było aż takie oczywiste. Szczególnie dla Żydów, list do Hebrajczyków o tym mówi, niektórzy oglądali się na to, że świątynia jeszcze stała, takie czasy były, gdzie jeszcze stała świątynia w Jeruzalem. Były wspaniałe obrządki, na różne święta w Jerozolimie przyjeżdżało około 1 000 000 ludzi, a może nawet i więcej. Sobie wyobraźcie tylko, całe chmary ludzi, wspaniały wystrój świątyni i tak dalej. A my tutaj mamy taką służbę w duchu. Nic jakby, ani żadnych szat liturgicznych, ani tam jakichś pomieszczeń szczególnych, tak? Tak to jest. I można by pomyśleć, w jakiś bieda z nędzą się zbiera po prostu. Żydzi w tamtym czasie u Rzymian mieli duże przywileje. Specjalne przywileje Żydzi mieli. Chrześcijanie żadnych przywilejów nie mieli. Teraz sobie wyobraźmy takiego Żyda, który się nawraca, on może się oglądać za tym, oglądać się, tam coś jest, tam coś widzialne, tam chmary ludzi, tam obrządki, tam to, tam tamto, jakby chwała wielka, kapłani pięknie ubrani i tak dalej. A tu co tu jest, tak? Apostoł Paweł mówi, że chwała ta, która teraz jest, przewyższa tamtą chwałę. I on był pewny tego. To jest pewność na zasadzie, że Duch Święty daje takie przekonanie dla człowieka. I teraz zobaczmy 11 jeszcze werset, porównanie obu przymierzy. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, czyli stare przymierze było przemijające z założenia. Bóg tak postanowił, że ono miało przeminąć. Daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Czyli nowe przymierze ma być trwałe na wieki po prostu, tak? I teraz w 12 wersecie Paweł mówi, że to daje mu siłę do śmiałego poczynania, do służby, do pracy dla Boga. Ta wiedza, ta świadomość od Boga, która przyszła do niego, daje mu odwagę do pracy dla Boga. 12 werset. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Czyli śmiałe poczynanie, śmiałe praca dla Boga, ewangelizacja, głoszenie Chrystusa, tak? Zdobywanie nowych ludzi dla Pana, nowych terenów dla Boga, to nie była u Pawła czymś przypadkowym, ale wynikała z wiary w wielkie znaczenie Nowego Przymierza. Że to przymierze jest ważniejsze niż przymierze mojżeszowe, że o wiele ważniejsze. Wnosi życie zamiast śmierć. Tak? Wnosi usprawiedliwienie zamiast potępienia. I wszystko to, jak zobaczymy dalej jeszcze, to jest związane z działalnością Ducha Świętego. Bo to dzięki Duchowi Świętemu mamy właśnie możliwość doświadczania tego, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I teraz 13 werset, dalej o tym o zakrywaniu twarzy przez Mojżesza, a nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały. Teraz jest o Żydach nienawróconych do Chrystusa mowa. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. To bardzo ważna rzecz. Nie widzi się Chrystusa, chwały Chrystusa, z powodu zasłony. Tak? Jest jakaś zasłona na sercu i to, co Mojżesz kładł na swoją twarz, taką zasłonę, on tu odnosi alegorycznie, apostoł Paweł, do zaciemnienia dla Żydów, którzy nie znają, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, że to jest ich Mesjasz. Nie znają tej prawdy. I przez to nie mają głębszego wejrzenia także w naukę Mojżesza, w Słowo Boże. I dopiero zasłona zostaje kiedy zdjęta? 16 werset. Gdy się nawrócą do Pana. Myślę, że w jakimś sensie to dotyczy też wszystkich ludzi. Ilu ludzi czyta Biblię, tak? Słuchałem takich historycznych relacji w Rosji, jak tam było właśnie z rozwojem chrześcijaństwa. Ktoś na przykład zainteresował się sprawami Bożymi, Bożego Królestwa. Jakiś wierzący człowiek wysłał mu Nowy Testament. Ten przeczytał i mówi, nic nie zrozumiałem. Odpisał list, że nic nie zrozumiał, tak, z tego. Po prostu, no przeczytał, no, ale nie pojął i nie wie, jaki to ma z nim związek z jego zbawieniem. Dopiero po spotkaniu z wierzącym, gdy wyłożona została mu wyraźnie Ewangelia, nawrócił się do Boga, później już mógł czytać i przychodziło zrozumienie Słowa Bożego. Także to jest bardzo ważne, brak nawrócenia powoduje, że jest zasłona. I teraz wytłumaczanie ludziom, tłumaczenie jakichś konkretnych rzeczy, wyjaśnianie, długie argumentowanie. Ja zauważyłem, że to powoduje tyle, że oni i tak wracają do swojej niepewności. Niepewność ich trzyma. Dlaczego tyle wyznań? Dlaczego tego? Co z muzułmanami? Co z Arabami? Co z Żydami będzie? Takie różne pytania na przykład ciągle się nasuwają. Ciągle jakaś niepewność odnośnie zbawienia na przykład. Taka chwiejność, przyjmowanie jakichś innych poglądów, takie niedowierzanie Bożemu Słowu. Właśnie to jest typowy owoc braku nawrócenia, niestety. Brak nawrócenia do Jezusa Chrystusa. I zasłona jakby zostaje na człowieku. I ja myślę, że nawet nie ma sensu za dużo ludziom argumentować, tylko modlić się i zwracać im uwagę i wzywać do upamiętania. Tak? Tych ludzi, żeby nawracali się do Chrystusa, bo wyjaśnianie nic w tym wypadku nie pomoże. I teraz 17 werset mówi, a Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Bardzo ciekawy werset. Gdy my czytamy listę apostoła Pawła, ciągle powinniśmy mieć w pamięci to, co powiedział Piotr, że ludzie niezbyt umocnieni i utwierdzeni przekręcają słowa Pawła ku własnej zgubie i że są w listach Pawła rzeczy trudne do zrozumienia. To nawet apostoł Piotr tak pisał. W jego odczuciu, zrozumieniu były i są w listach Pawła trudne teksty. Są trudne teksty. Na przykład dzisiaj nie omawiam, że litera zabija, duch zaś ożywia. Na przykład 6 werset w 3 rozdziale tego. Świadomie, bo to według mnie potrzeba oddzielnego kazania na ten temat. I współcześnie na przykład, dla przykładu, 6 werset niektórzy odnoszą do tego, że Słowo Boże spisane jest literą, która zabija. A właśnie Duch Święty ożywi, dawajcie jak najwięcej ducha. Dawajcie zatem prorokować, jak najwięcej, najlepiej, żeby każdy prorokował. I na to są zachęty w Piśmie oczywiście. Nawet Paweł tak gdzieś napisał, tak, w Koryntian. Można wszystkim się podeprzeć. No i fajnie, i z tym idzie różnego rodzaju wolność. Jak jeszcze to połączymy z 17 wersetem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność, tu już może przyjdzie zrozumienie, że już nic nie można nikomu powiedzieć. Wolny jest. Chce, to przychodzi na nabożeństwa, nie chce, to nie przychodzi. Chce, czyta Biblię, nie chce, nie czyta. Pości albo nie pości, modli się albo się nie modli. Kłamie albo nie kłamie. Wolny po prostu. I pytanie tylko jest, czy to taka była intencja apostoła Pawła tutaj. Po pierwsze, trochę nawiążę do tej litery. Przecież jeśli chodzi o 6 werset, to za nim jest od razu wyjaśnione, co Paweł ma na myśli. On ma na myśli stare przymierze po prostu. Nie ma na myśli jakiejś litery w nowym przymierzu. Absolutnie. Ma na myśli stare przymierze i nowe przymierze, które się drastycznie różni, ale wszystko jest z powodu Bożej łaski, z powodu Bożego miłosierdzia i z powodu wylania Ducha Świętego, która zmienia rzeczywistość. Jeżeli byśmy oddzielili Ducha Świętego od nauczania chrześcijańskiego, to nie mamy nic, trzeba powiedzieć wyraźnie. Po prostu znajomość różnych wersetów z Biblii, znajomość nauki chrześcijańskiej bez Ducha Świętego nic. To nic nie daje, dlatego że Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga, Jezus powiedział, tak? Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z Ducha, Duchem jest. Duch Święty uczestniczy zatem w narodzeniu na nowo człowieka, że człowiek zaczyna widzieć Królestwo Boże. Bez Ducha Świętego jest to niemożliwe. I w związku z tym różnego rodzaju dywagacje i wygibasy nad Biblią, ludzi, którzy nie są narodzeni na nowo, nie doznali dotyku Ducha Świętego i ożywienia, to nie mają żadnego sensu. To jest po prostu tylko zabawa martwa. Dalej, Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę, jak Jezus Chrystus nauczał. Tak? On przypomina słowa Jezusa. On wprowadza nas w prawdę, ale też, jakbyśmy otworzyli na przykład 8 rozdział Listu do Rzymian, teraz bardzo ważne dla nas, żeby zobaczyć 8 rozdział Listu do Rzymian. Tu trzymam to miejsce w Koryntian, ale 8 rozdział, który jest takim eksplozją, można powiedzieć, o Duchu Świętym, tak? Tutaj mamy na przykład w 4 wersecie 8 rozdziału, aby słuszne żądania zakonu, czyli prawa Bożego, wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. O, tak? Albo w 2 wersecie, bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Takie wersety, tak? Albo 5 werset i 6, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albo wiem, zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Albo 9 werset, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. W ogóle nie należy do Chrystusa. Jeżeli nie ma Ducha Chrystusowego ktoś, tak? Albo werset 11, a jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Teraz werset 13 popatrzmy. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Czyli Duch Święty pomaga do umartwiania pożądliwości cielesnych, które zostają w człowieku po prostu, tylko ci nieodrodzeni, nie mają Ducha Świętego, nie mają możliwości dostępu do takiej mocy Ducha Świętego, jaką ma odrodzony człowiek. Widzimy zatem, że nie chodzi o to, żeby robić, co mi się podoba tylko, tak? Ale żeby być posłusznym Duchowi Świętemu, to jest klucz, i korzystać z Jego mocy. 14 werset, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Znowu prowadzenie przez Ducha Świętego, tak? Albo 26 werset, popatrzmy, jaka wspaniała pomoc Ducha Świętego w modlitwie. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Niesamowite po prostu. Praca Ducha Świętego. Podobne rzeczy także apostoł Paweł pisał w liście do Galacjan. Zobaczmy w liście do Galacjan, trzeci rozdział na przykład. Drugi werset. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Albo piąty werset. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Ostatnio mówiliśmy o tym uważnym słuchaniu tego, co Bóg mówi w swoim Słowie do nas. I tu widzimy, że uważne słuchanie tego, co Bóg mówi, ma związek z wypełnieniem Duchem Świętym. Z tym, żeby Duch Święty dotykał nas jeszcze głębiej. I teraz jeszcze w piątym rozdziale, zobaczmy, listu do Galacjan, 16 werset. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Bardzo ciekawe wersety tu są. I 18 werset, a jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem, czyli pod prawem, ale warunek, jeśli duch was prowadzi. Tak? I teraz on tu mówi jeszcze dalej o owocu Ducha Świętego. Popatrzmy na przykład 22 werset. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa, nie ma zakonu. Tu już taki człowiek zakon wykonuje, prawo Boże wykonuje. Bo dzięki Duchowi Świętemu rozwija w nim się miłość, Boże agape, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, wspaniałe cechy. A więc nie jest to wolność taka, że gdzie Duch Pański, tam wolność i hulaj dusza. Absolutnie to nie jest tak. Jeszcze do tego moglibyśmy dołożyć inne miejsce, gdzie Paweł mówi o wolności. Mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Na przykład, tak? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ja nie dam się niczym zniewolić. Takie trzy zasady. A apostoł Piotr w swoim liście mówi, żebyście byli jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają dla osłony zła. Tak? To bardzo ważne. To powinno bojaźń Bożą w nas wytwarzać. Widzę obraz teraz, jak wracamy do Koryntian, 3 rozdział, 17 werset, 2 do Koryntian, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. To widzę, że co to jest? To jest wolność od grzechu, to jest wolność, że ja nie muszę grzeszyć. Ja mam moc od Boga do tego, żeby prowadzić święte życie, żeby kochać ludzi, żeby przebaczać wrogom. To jest ta różnica. Ostatnio mnie zapytał mój dyrektor właśnie. On mnie pyta, co ty tam siedzisz w Olecku zamiast na konferencji jeździć i się produkować naukowo, rozgłaszać swoją wiedzę, się dać się poznać. Ja powiedziałem, że bo dla mnie nauka nie jest priorytetem, ale służba dla Boga jest moim priorytetem i wykonywanie woli Bożej. Tak powiedziałem, on uważa się za niewierzącego, ale my już mieliśmy parę takich rozmów i ja dlatego, znając już jego poglądy, też mogłem śmiało to powiedzieć w oczy. A co? Nie mogę? Nie mogę tak powiedzieć, że dla mnie nauka nie jest Bogiem i kariera naukowa nie jest Bogiem? Mam prawo tak powiedzieć. I nic nie może mi zarzucić, jeśli chodzi o moje funkcjonowanie, bo robię dobro dla mojej uczelni. Na przykład na dniach mam mieć wykład dla młodzieży dodatkowy. Niedawno mój drugi doktorant zdał najważniejszy egzamin na dniach też i będzie drugi doktor. Także u mnie wykształcony i piszemy razem prace naukowe i tak dalej. I nie jestem jakimś leserem, jakimś oszustem, ale Nie będę tam jakąś gwiazdą nie wiadomo jaką. To nie jest moim celem, żeby być gwiazdą matematyczną, chociaż lubię matematykę. Tak? I on wtedy powiedział tak, a czym wy tam się różnicie od katolików? Co to za różnica? I ja mu powiedziałem właśnie o narodzeniu na nowo, o żywej wierze, o przemianie życia i o tym, że jest Duch Święty, który daje moc do takiego życia. Nie chodzi tylko o zasady, tak jak tu czytamy, że macie zasady, jedni znają, drudzy nie znają, te ciemniaki, co nie znają, to grzeszą, a te takie mądre się nauczyli na pamięć przykazań i oni wykonują. To nieprawda. Nie jest tak. Grzech mieszka w człowieku, ale człowiek narodzony na nowo ma nową naturę i ta natura ciągnie go do dobra, do miłosierdzia, do sprawiedliwości. I on w tym czuje się wolny, nie czuje się, że muszę ze strachu, z jakiejś tam jeszcze, bo batem Bóg mnie zdzieli po grzbiecie, to ja robię tam i te przebaczam albo coś. Nie, to jest wolność właśnie, taka wolność, taka paradoksalna wolność. I bardzo ciekawe, ja ostatnio się dowiedziałem, że apostoł Paweł, gdy używa słowa słudzy, jako słudzy o apostołach, to używa takiego greckiego słowa, które oznacza niewolników na statku, którzy byli przynieść, wynieść, pozamiataj po prostu ludźmi. Taki sługa, sługa, który nie ma żadnych praw, który jest tak pokorny, że robi wszystko, to niewolnik to wiadomo. Niechby tylko spróbował nie być pokorny. Ale ten, sługa Boży, robi, nie porównując się do nikogo innego, usługuje, bo ma uniżenie przed Bogiem. Przyjmuje takie właśnie, taką postawę ma. To jest zupełnie coś innego niż jakieś takie właśnie wyniosłość, zuchwalstwo jakieś po prostu, rozruba w kościele, rozrabianie jakieś, robienie dziwactwa. Dziwnych rzeczy i zwalanie to na Ducha Świętego i tam usprawiedliwianie swojej głupoty i pośmiewiska, które człowiek robi, jeszcze zwalanie na Ducha Świętego. To jest w ogóle coś innego. Tu mówimy o zupełnie innej wolności. Wolność od grzeszenia, wolność od czynienia nieprawości, wolność w przystępie do Boga, w modlitwie, gdzie Duch Święty jest moją pomocą. Tak? To jest coś fantastycznego. To jest takie życie właśnie Bóg nam daje. I tutaj trudno było mojemu rozmówcy znaleźć jakieś argumenty. To jest... Nie wiadomo, co powiedzieć wtedy na to. Jak człowiek tak mówi, czym się różnią ci od tamtych. I teraz w 18 wersecie 3 rozdziału też bardzo ciekawy werset jest. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Czyli gdy my patrzymy na obraz Chrystusa zapisany w Słowie Bożym, który objawia Duch Święty także dla nas, on pokazuje zachowanie Chrystusa, proroctwo o Chrystusie, sposób postępowania z ludźmi Jezusa, tak? Jak on także jakie myśli o Bogu wyrażał, jaką miał postawę wobec Boga i wobec służby dla Boga. Gdy my to wszystko przyglądamy się, zresztą w Biblii mamy kilka miejsc co najmniej, które zwracają nam uwagę, żeby patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, list do Hebrajczyków na przykład mówi, tak? To jest bardzo ważne. Mamy porównywać się do Chrystusa i z Chrystusa czerpać zachętę do takiego życia. W wolności, ale w świętym życiu. W życiu, które się podoba Bogu. W prawdziwym życiu, można powiedzieć. Gdzie coś dajemy, coś robimy, czynimy wolę Bożą. Gdzie jest radość, pokój, sprawiedliwość. Tak? I tutaj widzimy taką różnicę między nami a Bogiem. Bóg się nie zmienia, Bóg jest doskonały, Jezus jest doskonały, a my potrzebujemy przemiany na Jego obraz. W 18 wersecie widzimy, tak? Ale gdy wytrwamy w tym wpatrywaniu się w Chrystusa, w naśladowaniu Go, to przyjdzie czas spotkania z Nim i tam będziemy całkowicie już przemienieni. Podczas naszej wędrówki nie bardzo widzę, żeby Biblia obiecywała, że ktoś zostanie już całkowicie przemieniony na 100% na obraz Chrystusa. Raczej to jest niemożliwe. Ale przy spotkaniu z Panem dopiero wtedy będzie całkowita przemiana, a teraz dokonujemy jak najwięcej przez wiarę w Niego, przez pomoc Ducha Świętego, nie przez jakąś martwą literę. Właśnie własne tam jakieś przykazania swoje tworząc, czy regułki, czy zasady ludzkie, ale poddając się pracy Ducha Świętego w nas, tak? I teraz 4 rozdział, bo on bardzo się wiąże z tym, co tu czytaliśmy. 1 werset, dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. A bardzo ciekawe to jest, bo my znamy przecież życie apostoła Pawła, ono pokazane jest w Dziejach Apostolskich. Te straszne rzeczy, które go spotkały. Także w 2 do Koryntian, gdzie on wylicza, ile razy był ukamienowany, czy tam biczowany ileś razy. Okręt z nim się rozbił, kilka dni tam i nocy w głębinie morskiej spędził. Między fałszywymi braćmi był. I innymi tam jakimiś dziwolągami. Gdzieś mówi, że walczył z dzikimi zwierzętami w Efezie. To prawdopodobnie alegoria do ludzi. Ludzie zachowali się jak dzikie zwierzęta. Gdzieś tam ludzie się sprzysięgli, że nie będą jeść ani pić, dopóki go nie zabiją. Tak? To chyba ze 2 razy było, bo 2 razem zostawiono zasadzkę na niego. Był sądzony. Był bity. Tak? Prześladowany. I ludzi, których on ukochał, swój Izrael, właśnie oni go, wielu z tych Izraelitów go odrzuciło i nienawidziło Pawła. I życzyło mu jak najgorzej. Ale to nie koniec na tym. Jeszcze zanim, gdy on, za apostołem Pawłem szli fałszywi nauczyciele. Gdy on głosił Słowo Boże i nawracali się ludzie, to przychodzili fałszywi. Fałszywi, co ciekawe, nie szli do pogan, do nienawróconych ludzi, żeby tam ich od razu poprzekręcać, czy coś takiego zrobić, tylko korzystali z tego, co już ktoś zrobił. Tak jak Świadkowie Jehowy, a propos, teraz, współcześnie. W Afryce James Mungai mówił, że nie idą do jakichś muzułman, czy do kogoś, tylko idą tam, gdzie chrześcijanie jacyś są. I do nich idą, żeby ich poprzekręcać. Tak i tutaj za apostołem Pawłem szli i chcieli podważyć Pawła. Paweł takie ma wady. A co to za apostoł? Zaraz, było 12 apostołów, co 13. I rozumiecie, no różne można argumenty, można fajne, a gdzie on tam z Jezusem chodził? Gdzie on widział Jezusa? A przecież prześladował Kościół, a ty wiesz, czy on się zmienił? A może się nie zmienił? Może to taka piąta kolumna jakaś, jakiś, no po prostu... I my tutaj mówimy różne rzeczy też, patrzcie, mówimy z Biblii, mówimy ze Starego Testamentu, też uczymy, a Paweł tego nie uczy, robi źle. I takie rzeczy były na niego właśnie. To szło za nim tak. I to było straszne, straszne doświadczenie. Już jeżeli ktoś był doświadczany bardzo mocno, to apostoł Paweł. Można oddzielne takie studium biblijne zrobić, jak wytrwać w różnego rodzaju doświadczeniach i próbach i zobaczyć, co trzymało Pawła, że on mógł się ostać mimo takich strasznych doświadczeń i prób ze strony różnych ludzi, w tym fałszywych chrześcijan, a nawet czasami i prawdziwych. Bo patrzcie, że jak on był uwięziony w Filipii, to co było? Niektórzy chcieli wykorzystać to, żeby na Pawle wyjechać wyżej, wybić się na Pawle. Pawła uwięziono, ja teraz mogę być znany, nagadam na Pawła przeciwko Pawłowi, też będę Ewangelię przy okazji głosił, wyjdzie, że ja jestem teraz wielkim kaznodzieją. A co Paweł na to powiedział, pamiętacie? Byle wszelkimi sposobami Ewangelia była głoszona. To jest po prostu niesamowita pokora. To jest niesamowita pokora. Jemu nie chodziło o to, że ogniem i mieczem można głosić Ewangelię, tylko jego kosztem, moim kosztem, dobra, niech będzie, ze mnie się naśpiewają, nabijają, wyjdzie, że jestem żadnym tam apostołem czy kim, ale Chrystus będzie głoszony i ja z tego się raduję. To jest dopiero pokora, to jest dopiero miłość do Chrystusa, która właśnie była u apostoła Pawła. I co go trzymało? My już widzimy w 12 wersecie 13 rozdziału, mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Apostoł Paweł był pewny wszystkich prawd o Nowym Przymierzu. On wiedział, że ono jest, ma większą chwałę niż Stare Przymierze, on wiedział, że to jest służba sprawiedliwości, on wiedział, że to jest służba życia, służba ducha, tak? Że to jest trwałe, że jest wieczne i że to nie przeminie. My zobaczmy tutaj w końcówce tego 4 rozdziału, 16 werset pisze tak, dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. On był pewny tego. On był pewny, że gdy patrzy na niewidzialne, patrzy na Boga, na Boże dzieło, na Boże rzeczy, żeby Boża wola się wypełniała, to on ma udział w wieczności. Żył z perspektywą wieczności. I 17 werset, nieznaczny chwilowy ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Chwały na wieki. On był pewny tego. Dlatego śmiało sobie poczynał. I dlatego my musimy tak bardzo być mocno utwierdzeni w podstawach także chrześcijaństwa. I w znajomości z Duchem Świętym. Nie możemy mieć tu żadnych wątpliwości. I o znaczeniu różnych ucisków, cierpienia dla Chrystusa właśnie, doświadczeń, które nas spotykają. Wiekuista chwała nas czeka. Jeżeli będziemy skupiać się tylko na tym życiu i czerpać moc z Chrystusa, to jesteśmy, jak napisane, ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Niektórzy myślą, że to wielki sukces osiągnęła. Popatrzcie na Pawła. Cieszy się, że jego kosztem ktoś się wywindowuje jako kaznodzieja. On ma to gdzieś. On nie porównuje się do innych. Niech sobie będzie wspanialszy tam od niego. Jego to nie obchodzi. Aby Chrystus był zwiastowany. Nie ocenia nawet tego człowieka. I głowy tam, iż Bóg go osądzi. Nie będę go sądził. I teraz w 4 rozdziale, 2 werset czytamy, 2 do Koryntian. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle. Popatrzcie, Paweł, on nie bał się powiedzieć, ja jestem pierwszy z grzeszników. I to nie, że byłem pierwszy z grzeszników, ale że jestem. To jest zdumiewające, jakby to jeszcze tak bardziej przemyśleć, to słowo, to jest no, coś niesamowitego. Tak? A niektórzy wstydliwie ukrywają, nie przyznają się. Chcą się zameldować i pokazać jako supermeni, jako doskonali. Apostoł Paweł miał to gdzieś. Absolutnie nie miał w tym udziału. Dalej mówi, i nie postępujemy przebiegle. Są różne chytrością przechytrzyć grzesznika, chytrością go nawrócić jakoś. Dać mu jakąś muzyczkę, którą on lubi, inne tam. No, różne są takie pomysły. Nie powiedzieć, że jestem z innego kościoła. Różne tam takie są jakieś. Naobiecywać mu, że jak przyjdzie do Jezusa, to i żona wróci, i praca się znajdzie, i zdrowie wróci, i nie wiadomo jeszcze, co się stanie. A dalej, ani nie fałszujemy Słowa Bożego. Można zaniżać standardy Słowa Bożego. Ale dalej mówi, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Dla wszystkich on głosił i polecał się w sumieniu tych ludzi. To oni mieli decydować. Zechcą pójść za Chrystusem, czy nie zechcą. To jest ich wola, tak? czyli zostawia ludzi wolnymi. I dalej mówi, a jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Niesamowite, to jest wyznanie też o Chrystusie. Jak możemy poznać Boga? Patrząc na Chrystusa, patrząc na Jezusa. On jest obrazem Boga niewidzialnego, tak? Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. I to właśnie tymi sługami waszymi dla Jezusa, to jest właśnie jak posługacz, niewolnik na okręcie handlowym. Na okręcie tam jakimś, w tamtych czasach. To jest dziwne. On nie mówi, my tu jesteśmy jakimś apostołem, proszę wyjść z kwiatami, z krzyżykami, z pokłonami, ze śpiewem witamy Ojcze, czy coś takiego. Tak? W lektyce będą mnie nieśli. Tylko on sługą mówi, jestem waszym jakby niewolnikiem dla Jezusa, ze względu na Jezusa. Tak jak Jezus uczył, kto jest największy w służbie dla Niego? Ten, kto wszystkim usługuje. I Paweł był gotowy wszystkim usługiwać i my wiemy, że on tak robił. Nawet usługiwał, jak się znalazł niewolnik zbiegły i pewnie tam coś pomagał, usługiwał mu, to on go przyprowadził do Chrystusa. Niewolnika. To jest w liście do Filemona. O tym czytamy. Głosił kazał wszystkim, Żydom i Grekom, poganom i innym, komu popadło, po prostu wszędzie głosił Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Głosił Chrystusa, nie głosił siebie. A siebie przedstawiał ludziom jako sługę tych ludzi. I w szóstym wersecie, bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. On podaje następne motywacje do takiej służby i takiego oddania. Dlaczego on może być taki pokorny? Dlaczego może być taki wytrwały w służbie? Dlaczego nic go nie może złamać? Dlatego, że Bóg. Tak? Nie, że Paweł się zawziął. Tak? I siłą woli, taką silną wolę ma facet, no. Nie, nic z tych rzeczy. On mówi, bo Bóg. I on tu porównuje stworzenie świata. Gdy Bóg stwarza światłość, zanim słońca powstały i gwiazdy, Bóg stworzył światłość. To współcześnie fizyka odkryła, że to jest możliwe. Dopiero po iluś tam latach. Jeszcze nie tak dawno z tego się naśmiewano. Przy czytaniu pierwszych stron Biblii. Mówię, zobaczcie, Bóg powiedział, niech się stanie światłość, a gwiazdy i słońce później stworzył. Ha, 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 jakie to śmieszne. A już teraz nie można z tego się śmiać. Bo nauka nawet udowodniła, że tak właśnie mogło być. Że to jest logiczne, zgodne z najnowszymi odkryciami fizyki. No i teraz właśnie tak jak Bóg powiedział, niech się stanie światłość, to on tak samo robi nowe stworzenie w człowieku. Rozświeca serce. I co się staje u człowieka z rozświeconym sercu? Jemu jaśnieje poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Czyli poznaje, że Jezus jest Bogiem. Przez objawienie od Boga Ojca. Nie inaczej. Nie przez wydumki, dowody jakieś tu, tam, siam. I wyszło, że tak, tylko przez objawienie od Boga. Ale to daje siłę do tego, żeby żyć takim życiem, jak on wcześniej opisuje. Żeby wyrzec się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, bo to jest Ewangelia. Ewangelia mówi, że ja jestem słaby, ale Bóg jest mocny. Ja polegam na moim Bogu, ja uczę się od Boga, ja proszę Boga i mój Bóg mnie wysłuchuje. Mogę przyznawać się do swoich słabości, bo nie siebie głoszę, nie siebie reklamuję, ale głoszę Chrystusa. Widzimy wyraźnie właśnie, jak to wszystko wygląda tutaj. Jeszcze 7 werset przeczytamy. Mamy zaś ten skarb w 4 rozdziale 2 do Koryntian. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Jaki skarb? Od Boga. To jest nowe stworzenie, to jest nowe życie. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Bardzo ciekawe. I my czasami walczymy z tym w naszym życiu. My czasami jako chrześcijanie chcemy się przedstawić różnym ludziom jako tacy, którzy odnoszą zwycięstwo, którzy wydali tylko 5 zł na jakieś szczepienia na dzieci, a więcej na lekarza nie wydali, nigdy nie chorowali i tam jeszcze tam inne jakieś rzeczy i nie mają zamiaru chorować i będą żyć 120 lat co najmniej. Albo aż do przyjścia Pana. I tak niektórzy tak się... I to zdumiewające, że ktoś, kto nie zna Biblii, to myśli, że to dobrze, to dopiero mąż Boży. O, słucha z gębą otwartą takiego. A tutaj on mówi, że zupełnie inaczej Bóg robi. Bóg pysznym się przeciwstawia, pokornym daje łaskę. Biblia mówi. Bóg ceni tych, którzy Go czczą. Ci, którzy czczą Boga, będą uczczeni przez Boga. Tak? Ci, którzy uważają się za jakby niewolników ze względu na Chrystusa, robią służbę często niewidoczną dla różnych ludzi. Nie ma dla nich oklasków. Bóg ich uszanuje i widzi jako wielkich w swoim królestwie. I nie trzeba zgrywać jakiegoś wielkiego, bo to nie ma sensu. Trzeba pokazać, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Bogu oddać chwałę i Boga czcić. Musi być wywyższony Bóg. Tak? I Bóg nawet będzie pokazywał, bo tu mamy skarb w naczyniach glinianych, będzie pokazywał naszą słabość. Paweł mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. W innym miejscu tego listu. Wystarczy, gdy masz moją łaskę, do Niego powiedział Jezus kiedyś w modlitwie. I my poznajemy to w naszym życiu. Poznajemy, jak jesteśmy kruchy, ludzie, jak niedosypianie, co z nami robi, jacy to duchowi jesteśmy, jak się nie wyśpimy, czy jak jesteśmy chorzy, czy jak inne tam rzeczy mamy. Jakieś różne problemy nas dopadają i tak dalej, widzimy. Jesteśmy tylko naczyniem glinianym. Dlatego mamy głosić Chrystusa, głosić Jego moc, głosić moc Bożą i korzystać z Bożej mocy. A ta moc, tutaj pisze w 7 wersecie, wszystko przewyższa. To jest Boża moc i ona nie jest z nas. Powstańmy, oddajmy Bogu chwałę. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy dzisiaj rozważać Twoje słowo i widzieć wspaniałość i chwałę nowego przymierza, do którego nas wezwałeś dzięki swojej łasce. My dziękujemy Ci za ogromną rolę Ducha Świętego w tym przymierzu. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za Jego działanie, Boże, za dotyk serc naszych, za pomoc w modlitwie, za wprowadzanie we wszelką prawdę, za prowadzenie do uświęcenia i do wolności, w której możemy miłować ludzi, błogosławić, żyć świętym życiem i czuć się wolni i czuć, że mamy życie Boga, życie Boże i w tym wszystkim oddawać Tobie chwałę, poznając, że jesteśmy tylko glinianym naczyniem. Dziękujemy Ci, że uczysz nas pokory, że uczysz nas służby, że uczysz nas patrzenia na Chrystusa i że możemy z naszych doświadczeń też dzielić się z innymi ludźmi, aby zachęcić ich do tego, aby służyli Chrystusowi i poznawali Chrystusa. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.